Ja pochodzę z miasta, z Sanoka, więc tam wszędzie jest zgiełk, chodzą ludzie, jeżdżą samochody, słychać jakiś dźwięk, miasto żyje. I Pan Jezus też może znajdował się gdzieś w Jerozolimie. Czytamy o tym, że chodziły za Nim wielkie tłumy, więc tego zgiełku, tego zamieszania było cały czas mnóstwo wokół Pana Jezusa. Ale Pan Jezus zawsze znajdował czas i szedł na osobność. I dla mnie to jest taki obraz, że jeżeli chcemy modlić się, to potrzebujemy pójść na osobność. Oczywiście jak zgromadzamy się razem, to już jest to owoc naszych modlitw, które są na osobności. Bo wiele dzisiaj możemy udawać, ale obecności Ducha Bożego nie jesteśmy w stanie sami siebie wyprodukować i udawać w taki sposób, aby ktoś inny mógł się nabrać. Pan Jezus szedł na osobność. Czytamy w bardzo wielu miejscach związanych z górą, że był tam sam. Nie zabierał tam wiele osób. Tutaj czytamy, że zabrał 3, ale bardzo często był tam sam. Jeśli chcemy się modlić z telewizorem, nie da się modlić, jak gra telewizor. Jeśli jest to mecz piłki nożnej, pójdziemy na stadion, nie da się tam modlić. Pan Jezus szedł na osobność i był tam sam, kiedy modlił się. Czytamy w bardzo wielu miejscach, że to wszystko działo się przed świtem. Czyli Pan Jezus potrafił wstać wcześnie rano i iść się modlić. I ktoś by powiedział: Panie Jezu, no tak ciężko pracowali za dnia, chodziły za Tobą tysiące ludzi, tego uzdrowiłeś, za tego się modliłeś, z tym rozmawiałeś. Tu przyszli faryzeusze, którzy cały czas mieli jakiś teologiczny problem i chcieli rozwiązania, chcieli na czymś się przyłapać. Skąd Ty brałeś na to siłę? I faktycznie czytamy nawet więcej, że Pan Jezus czasami szedł na całą noc, aby się modlić. Ale Pan Jezus z tego czerpał siłę. Czytamy o tym, że Pan Jezus nigdy w żadnym miejscu nie był zaskoczony jakąś sytuacją. Gdy przychodził ktoś do Niego z jakimś problemem, to Pan Jezus nie mówił: czekaj, muszę się zastanowić. Ale Pan Jezus w jakiś sposób był już przygotowany. Już miał, można powiedzieć, odpowiedź. Gdy przychodził do Niego człowiek chory, to Pan Jezus nie musiał udawać się na tygodniowy post, aby dopiero po tygodniowym poście wrócić i powiedzieć: teraz mogę się pomodlić. Ale Pan Jezus był już gotowy, bo On wstawał wcześnie rano, bardzo często chodził na całą noc modlić się na tą górę. Pamiętam, kiedyś jeszcze jak mieszkałem w Sanoku, miałem taki okres, byłem bez pracy, szukałem pracy w Sanoku, tej pracy w różnych okresach, a wtedy akurat było niewiele, więc mój dzień wyglądał tak, że wstawałem z rana, modliłem się, potem szedłem do urzędu pracy. No, jak nie było żadnej oferty pracy, bo już wszystkie firmy zwiedziłem, to można powiedzieć, miałem czas wolny. Miałem takiego brata, do którego dzwoniłem i mówiłem: co robisz? No nic, no to idziemy do zboru. Spotkaliśmy się w zborze w Sanoku i pewnego razu, kiedy się tak spotkaliśmy, tam rozważaliśmy Słowo Boże, rozmawialiśmy, pewnego razu przyszła do nas taka myśl: módlmy się. Ja mówię: dobra, módlmy się, ustawmy budzik, będziemy modlić się godzinę. I nie przestajemy modlić się, jak zadzwoni ten budzik po godzinie. I faktycznie zaczęliśmy się modlić. I pierwszy raz, gdy modliliśmy się do tego budzika, to ja już miałem takie myśli: kiedy on zadzwoni? No, już tyle się modlimy, o to się pomodliłem, o to, tak się modliłem, tak. Czemu ten budzik nie dzwoni? I zadzwoni. Ale postanowiliśmy na drugi dzień, że spotkamy się na taką modlitwę, jeśli nie będzie tej pracy, jeśli nie będzie zajęcia. I faktycznie, na drugi raz ustawiliśmy, ale już było łatwiej. I tak przez jakiś czas modliliśmy się, aż w końcu stwierdziliśmy: módlmy się 2 godziny. Czemu godzinę? Ta godzina wydaje się wręcz za mało. Módlmy się 2. I ustawiliśmy budzik 2 godziny i faktycznie ta modlitwa płynęła. I to był taki okres, że żeśmy nagle stwierdzili: skoro Pan Jezus modlił się całą noc, to i my módlmy się całą noc. I stało się tak, że pastor gdzieś wyjechał, zostawił nam zbór pod opiekę. Wspaniały czas, nikt nas nie będzie śledził. Przychodzimy na modlitwę, umawiamy się o 20:00. I faktycznie przyszliśmy, zamknęliśmy się w tym zborze. Jak ktoś był w Sanoku, to wie, że jest parter i piętro pierwsze. Więc poszliśmy na piętro pierwsze, na tą górę, aby znaleźć się bliżej nieba i zaczęliśmy się modlić. Pierwsze 4 godziny, powiem, no, popłynęły wspaniale. Potem jakaś krótka przerwa na herbatę i zaczęliśmy się modlić. Do 2 w nocy jakoś poszła ta modlitwa, ale od 2 w nocy do 6 rano już z zaciśniętymi zębami żeśmy modlili się. Ja pamiętam, że już ostatni etap tej modlitwy wyglądał jak mantra, bo już modliłem się we wszystkie możliwe sposoby, i na językach, i klęcząco, i chodząco, i tak, i Słowem Bożym, i psalmy. I ostatni etap to wyglądał: chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Już nie byłem z siebie nic w stanie wydobyć. A wręcz ostatnia godzina to już była przez zaciśnięte zęby: chwała Panu, chwała Panu. Aby tylko dotrwać do tej 6 rano. Ale był to dla nas też taki obraz, że ta całonocna modlitwa dla Pana Jezusa przecież nie była łatwa. On też był w ciele, był poddany temu, że jego ciało potrzebowało snu, że było zmęczone, że potrzebowało odpoczynku. Ale też było to dla mnie takim doświadczeniem, że Pan Jezus często chodził na modlitwę, że to jego ciało naprawdę, ono, można powiedzieć, było nieżywe i że ten Boży Duch w nim przebywał, żył, bo potrafił to ciało sprowadzić do takiego miejsca, że tam, gdzie ludzie by poszli już normalnie spać, odpoczywać, tam Pan Jezus modlił się. Pamiętam, że też to był taki okres, że gdy modliliśmy się, spotykaliśmy się na te modlitwy, zostałem podczas takiej jednej z modlitw goszczony Duchem Świętym. Bo tam, gdzie jest modlitwa, tam przychodzi Boży Duch. Pamiętam to do dzisiaj właśnie. To był okres, gdzie już 3 godzinę trwała ta modlitwa i przyszedł Boży Duch. I zostałem ochrzczony Duchem Świętym i to było niesamowite. Podczas takiej modlitwy, oczywiście to nie jest jakiś schemat, że tak jest zawsze i się dzieje tylko w ten jeden sposób. I czytamy tutaj, że Pan Jezus zabrał te 3 osoby, wszedł na górę, aby się modlić. A gdy modlił się, wygląd jego oblicza odmienił się. I dla mnie też jest to niesamowity obraz, bo często jak patrzę na chrześcijan, patrzę na ich twarze, to mam wrażenie, że ci ludzie modlą się za karę. Że ktoś im kazał się modlić. Są tacy śmiertelnie smutni, gdy się modlą. Oczywiście ja nie mówię tu o jakiejś Bożej powadze, ale często mam wrażenie, że ludzie modlą się za karę, że ich twarz jest tak po prostu smutna, że muszą znowu się modlić, że trzeba znowu oddawać Bogu chwałę. Tak jakby ich twarze mówiły, że ja chcę chwały, czemu mam znowu Chrystusowi oddawać chwałę? Też w Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że uczniowie, gdy widzieli Pana Jezusa, jak się modli, przyszli do Niego i powiedzieli, no, faryzeusze uczą swoich uczniów, jak się modlić. Uczniowie Jan też uczył swoich uczniów, jak się modlić. Ty nas, Panie Jezu, naucz, jak mamy się modlić. Pan Jezus wtedy powiedział coś, co bardzo dotyka się mojego serca. On powiedział, gdy modlicie się, mówcie. I tam jest potem też, można powiedzieć, taki obraz modlitwy, w jaki sposób się modlić, co powinna zawierać taka modlitwa, bo wierzę, że możemy się modlić dosłownie tą modlitwą, ale jak też wejdziemy w to podobieństwo, to tam jest naprawdę dużo takich wskazań, jak taka modlitwa powinna wyglądać, ale bardzo mnie to dotyka, że Pan Jezus powiedział, mówcie. A czasami jestem w społeczności jakiejś i mam wrażenie, że ludzie się w ogóle nie modlą. Można by było tak nastawić ucha i nie słychać nic. A Pan Jezus powiedział, oczywiście może jest to trochę wyrwane z kontekstu, ale powiedział, mówcie. Nie wiem, czy słyszeliście takie zdanie, że kto śpiewa, ten się 2 razy modli. Może jest to prawda, ale Pan Jezus powiedział, gdy modlicie się, mówcie. Mówcie. I dzisiaj w wielu społecznościach gdzieś zanika to. Można powiedzieć, że w coraz mniej społecznościach mam taką możliwość, ten przywilej, że jeżdżę po różnych społecznościach, że ludzie modlą się. Są oczywiście różne koncepty, że pojedynczo, wspólnie, a czasami ludzie wprowadzają jakieś takie zasady, że tylko pojedynczo, albo tylko wspólnie. Ale Pan Jezus nie wprowadzał takich zasad, ale powiedział, mówcie. wygląd oblicza Jego zmienił się. I moje, czy Twoje oblicze chociaż raz w życiu odmieniło się, gdy żeśmy się modlili? Bo często tak jest, że przystępujemy do modlitwy z problemem. Zasmuceni przystępujemy. Ale może miałeś już, to drogi bracie, bo droga siostro, doświadczyć, że gdy stawałeś do tej modlitwy, wygląd Twojego oblicza odmieniał się i nagle stawałeś radosny, bo oto podczas tej modlitwy przyszła Boża obecność. I ten smutek, z którym przystępowałeś do modlitwy, on gdzieś odchodził. On dalej był, bo może sprawa była nierozwiązana, ale Ty stawałeś z przemienionym obliczem. Ilu dzisiaj chrześcijanom przydałoby się, aby wygląd ich oblicza przemienił się? Gdy Mojżesz schodził z góry, to czytamy, że jego wygląd jaśniał, bo przebywał z Bogiem sam na sam. I nasze oblicza, nie mówię, że teraz powinniśmy błyszczeć i ludzie powinni zasłaniać się, gdy nas widzą, ale często też widzę, że ludzie nie wiedzą, że my jesteśmy chrześcijanami, bo mamy tak surowe, zasępione oblicza, że ludzie czasami boją się. I czasami jak jest ewangelizacja, ktoś zwiastuje słowo, to taki ma wygląd oblicza, że ludzie boją się nawet tego słuchać, bo już widzą wyraz twarzy tej osoby. A gdy Pan Jezus modlił się, wygląd oblicza Jego odmienił się, a szata Jego stała się biała i lśniąca. I tak taką rolę też ma modlitwa, że gdy przestępujemy, czasami zbrukani jakimś grzechem, czasami jakimś problemem, modlitwa jest takim miejscem, gdzie możemy oczyścić się, we krwi baranka obmyć się i te nasze szaty powinny stać się białe i lśniące przez krew Chrystusa, bo ona jest doskonała. Jeśli będziemy prać nasze szaty we krwi baranka, to czytamy o tym w objawieniu, że nasze szaty będą jakie? Białe i lśniące. I można to odnieść też do naszego serca, że podczas modlitwy wygląd, oblicze naszego serca powinno się odmienić. I jak wielu nam przydałoby się to, aby nasze serca może przybrały taki kolor purpurowy, taki czerwony ze wstydu, z żalu za grzechy. Przydałoby się to nam. Ale dużą łaską i olbrzymim błogosławieństwem jest to, gdy nasze serca mogą przeżywać właśnie, gdy nasze serca mogą przemieniać się i przed Bożym obliczem mogą przybierać ten purpurowy, zawstydzony kolor. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. I jest to dla mnie też swoistym obrazem, że Pan Jezus odbierał od Ojca to, co ma czynić. Czytamy o tym, że poszedł na górę całą noc, aby modlić się, stąpił z tej góry i wybrał 12 ludzi. Mógł wybrać wszystkich, a wybrał 12. Jakbyśmy czytali to miejsce, kogo On wybrał, to byśmy po ludzku powiedzieli, no Panie Jezu, Ty się pomyliłeś. Wybrałeś Piotra, który jest, by dzisiaj psychologia powiedziała, że ADHD ma Piotr, że jest jakiś nieokiełznany, niedostosowany społecznie, biega, krzyczy, wyrywa się przed szereg, chce rządzić, chce narzucać swoje zdanie. Wybrał Jana i Jakuba. Czytamy o tym, że oni w pewnym momencie zatracili całkowicie przesłanie Ewangelii, byli zesłać pioruny na wioskę. I byśmy powiedzieli, no Panie Jezu, takich straceńców wybrałeś, którzy zamiast ludzi ratować, chcieliby ich całkowicie unicestwić. Czytamy o tym, że Pan Jezus wybrał Tomasza. Wiemy, że Tomasz zamiast wierzyć, on nie wierzył, dopóki nie włoży palca. Wybrał Judasza. Co Judasz robił w tym zgromadzeniu? Czy Chrystus nie wiedział, kim będzie Judasz, ale Chrystus odebrał to od Ojca. On zawsze odbierał od Ojca to, co miał powiedzieć, nigdy nie był zaskoczony, wiedział, co ma mówić. A my często powołujemy się na ten werset, że przyjdzie Duch i nam przypomni, co my mamy mówić. Ale skąd On ma przypomnieć, jeśli my nie odbieramy tych rzeczy od Ojca? W którym momencie, co nam ma przypomnieć, jak my tego nie posiadamy? Możemy tylko łudzić się i powoływać w suchy sposób na wersety, ale w tym nie będzie praktycznego naszego duchowego życia. I Pan Jezus rozmawiał z Mojżeszem i z Eliaszem, którzy ukazali się w chwale i mówili o Jego zgonie. O czym rozmawiał Pan Jezus? O zgonie. O czym Ty rozmawiasz dzisiaj z Bogiem, gdy modlisz się? Często, ja nie powiem, że u nas tego nie ma, bo to jest naturalną i normalną potrzebą, ale czasami mam wrażenie, że Kościół sprowadza modlitwę tylko do tego: Panie, chcemy nowy budynek, chcemy większy budynek, chcemy lepsze nagłośnienie, chcemy więcej, nie wiem, na to, chcemy więcej na to. A tak rzadko się słyszy modlitwę: Panie, pragnę umrzeć, abyś Ty mógł żyć. A Chrystus rozmawiał o swoim zgonie. To nie były proste, łatwe tematy dla Chrystusa. On wiedział, że później będzie musiał cierpieć wiele męki, będzie musiał ponieść mój i Twój grzech. On o tym rozmawiał. Rozmawiał z Ojcem. Przygotowywał się do tego, do czego został posłany. Rozmawiał cały czas o tym. O czym Ty rozmawiasz z Panem Jezusem podczas modlitwy? Panie, uzdrów, tu mnie boli, tam mnie boli, to mnie potrzeba, tutaj praca, tam pieniądze, tam jedzenie. To jest potrzebne i naturalne, ale jeśli naszą modlitwę sprowadzimy do takiego miejsca, to czym jest nasza modlitwa? Co wynika z tej naszej modlitwy? Może mamy wiele rzeczy, ale poza tymi zewnętrznymi rzeczami nie ma w nas tego życia, które mogłoby płynąć, którym moglibyśmy zarażać innych. I Pan Jezus rozmawiał o zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Nie rozmawiał o łatwych rzeczach, ale rozmawiał o zgonie. I dla mnie jest to obraz, że modlitwa jest takim miejscem, gdzie nasze ciało, gdzie nasze ja powinno umierać, aby Chrystus mógł wzrastać, aby Chrystus mógł jeszcze bardziej ożywać. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. I jest to taki trochę obraz nas, że faktycznie, gdy przychodzi ten czas modlitwy, a Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Ale co gorsze, dzisiaj jakaś część Kościoła jest właśnie w tym miejscu. Są w Kościele, można powiedzieć, no oni tam byli, Pan Jezus modlił się, Pan Jezus przeżywał jakieś Boże objawienia, odbierał to, co ma się stać. A w tym czasie oni, no, można powiedzieć, byli na tym nabożeństwie, byli. Ale zmógł ich sen. I często Kościół jest w takim miejscu, że ktoś coś przeżywa Boże objawienia, a Kościół śpi. Jest przygnieciony. W oryginale czytamy, tam jest słowo, że nie zmógł ich sen, tylko przygniótł ich sen. Bo faktycznie modlitwa jest takim zmaganiem i po czasie przychodzi takie przygniecenie. Bo jest też przeciwnik, który nie chce, abyśmy wchodzili w Bożą obecność. I będzie starał się nam przygnieść i będzie wykorzystywał nasze ciało. I nagle okaże się, że za chwilę będzie mecz w telewizji. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że jak człowiek nawraca się, modli się godzinę i myśli: no, 5 minut dopiero minęło, co za wspaniały czas. A po czasie, jak już człowiek idzie za Panem, modli się 5 minut i mówi: ach, jak ta godzina szybko zleciała. Całkowite odwrócenie. A Piotr i jego towarzysze zmógł sen, a gdy obudzili się, ujrzeli chwałę i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. I oni mieli tę łaskę, że podczas tej modlitwy mogli przebudzić się i przez moment tyka, ale ujrzeli chwałę. Czy Ty masz takie miejsce w swojej modlitwie, że jest chociażby ten jeden moment, gdzie możesz pić, zmagasz się na tej modlitwie, walczysz na kolanach, godzinę, drugą i nie dzieje się nic, ale nagle przychodzi ten moment, ta krótka chwila, kiedy możesz zobaczyć Bożą chwałę, kiedy możesz doświadczyć tej Bożej chwały, kiedy może usłyszysz głos Chrystusa, który mówi do Twoich uszy, który przemawia do Twojego serca i nagle czujesz się podniesiony. Ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. Jakbyśmy czytali w drugim liście Piotra, na Piotrze tak olbrzymie to wrażenie wywarło, że to nie zostało bez odzewu, ale byśmy mogli pomyśleć, że to wytarło, wyryło trwały ślad na jego życiu, bo czytamy w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Piotr nie opowiadał ludziom coś, co dziś usłyszał, ale on miał możliwość przeżyć to. Mógł być naocznym świadkiem. I czy ty dzisiaj na pewno jesteś naocznym świadkiem Chrystusa? Czy po prostu jesteś nauczony? Bo dzisiaj Kościół posiada tak wiele nauki, że jesteśmy w stanie wziąć pierwszych, lepszych 10 ludzi z ulicy i ich nauczyć, jakimi mają być chrześcijanami. I oni zaczną mówić do nas chwała Panu, jak nas widzą. Będą nawet modlić się na głos Boże, będą czytać Biblię, ale życie nie będzie przez nich płynęło. Jeżeli wiele rzeczy możemy się nauczyć. To nie jest trudne. Nauczyć się wiele rzeczy i po prostu je powtarzać, jak robot. Psa tak samo, jak nauczymy, że o tej godzinie postawiamy mu jedzenie, to on przychodzi, bo jest głodny. Jest nauczony. I tak samo człowieka da się nauczyć wielu rzeczy. Ale Piotr tutaj pisze, że on był naocznym świadkiem. On ujrzał tą chwałę. Czytamy w Ewangelii Jana. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy Jego chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Jan też był w tym miejscu i on też był jako naoczny świadek, przeżył to doświadczenie. Jakiego Ty Chrystusa dzisiaj potrafisz, czy zwiastujesz ludziom? Tego, którego przeżywasz, czy tego, o którym wiesz, że jest to słuszne i właściwe, ale kończy się to wszystko na jakimś poznaniu, na jakiejś wiedzy, na jakiejś nauce, ale sam tak naprawdę tego nie przeżywasz. Tego tak naprawdę nie ma w tobie. To nie wypływa z ciebie. To nie przepływa przez ciebie. Jest to ważne, abyśmy podczas modlitwy mieli ten czas, kiedy ujrzymy choćby kawałek, jak tutaj czytamy, ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali, a gdy oni rozstawali się z Nim, Piotr nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Ja pamiętam, ja mam tą łaskę od Pana Jezusa, przeżywam takie momenty, że modlę się jakiś czas i ten czas, można powiedzieć, przekracza te ramy, które sobie założyłem i modlę się dalej i nagle stwierdzam: Panie Jezu, nie chcę przestać modlić się, bo dobrze mi tu teraz z Tobą być. Czy miałeś taki moment w tym modlitewnym życiu, że mówiłeś: Panie, dobrze mi tu być? Że jak wspaniale czuję się, gdy przeżywam Twoją obecność, jak wspaniale czuję się, gdy Ty do mnie przemawiasz, gdy Ty doświadczasz mojego serca. Jakie to jest wspaniałe uczucie. Ja dziękuję Bogu za to, że mogę przeżywać takie momenty, że mogę modlić się. I często mówię: Panie Jezu, nie chciałbym nigdzie iść, nie chciałbym nic robić, bo naprawdę dobrze mi to z Tobą być. Może kolana trochę bolą, ale dobrze mi to z Tobą być. Jakie to jest wspaniałe i cudowne, bo dobrze mi to z Tobą być. I Piotr ujrzał tylko kawałek tej chwały, bo spał jakiś czas. Zmógł go sen, ale przebudził się. I tak było to wspaniałe i cudowne, że on nawet nie wiedział, co mówi: dobrze mi to być. Uczynimy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Był gotowy zrobić wszystko, nawet rzeczy takie nierealne, aby tylko być w tym czasie, być w tej społeczności Bożej, przeżywać to Boże poruszenie. Przecież nie wziął ze sobą narzędzia, nie wziął ze sobą materiału, aby robić trzy namioty. Skąd nagle na górze zrobić trzy namioty? Ale był gotowy, aby to zrobić, aby zatrzymać Chrystusa, aby zatrzymać obraz tej chwały, aby móc dalej to przeżywać. Dobrze mi to być. Czy masz taki moment w swoim życiu modlitewnym, czy sprowadzasz modlitwę po prostu do 10 minut dziennie, bo tak trzeba, tak wypada, jesteśmy chrześcijanami, tak powinno być, czy sprowadzasz to tylko do tego, czy modlisz się do tego miejsca, gdzie mówisz: tak, dobrze mi tutaj być. I może ktoś powie, ale nie mam czasu, bo idę do pracy. Ale cóż szkodzi wstać godzinę szybciej, aby móc to przeżyć? Ja powiem wam, kiedyś, jak się nawróciłem, byłem sam. Przez pół roku ja nie znałem chrześcijan i myślałem o sobie, że jestem jakimś wyjątkiem i przejmowałem się, jak ja sobie poradzę, bo ja nie znałem takich społeczności. Ale to był taki okres, gdzie można powiedzieć, może bardzo dosłownie brałem Słowo Boże, ale przeczytałem, że w jakimś psalmie, aby modlić się przed wschodem słońca. Wyszukałem sobie w internecie godziny, o których wschodziło słońce i nastawiałem budzik 10 minut przed wschodem słońca. Mieszkałem wtedy z 3 osobami innymi w pokoju i pukali się w głowę. 2:50 dzwonił budzik. Ja wstawałem i wszyscy ze mną musieli się budzić. Wstawałem, klękałem na kolano i pukali się w głowę, co ty robisz? Ale ja wtedy pamiętam, że to był taki okres, że gdy modliłem się, mówiłem po jakimś czasie, Panie, jak dobrze mi być. Miałem odpowiedź na wiele wątpliwości. Nie, mi odchodził ten lęk, że jestem sam, że jestem jakiś dziwny, że tylko ja czytam Biblię, że nie ma pośród mnie ludzi. Jaki to był wspaniały czas. Chrystus troszczył się o mnie. Pamiętam, gdy miałem problemy z żołądkiem, miałem taki czas, gdy nie spałem 9 nocy. Nie jadłem przez 9 dni. Okropny ból. Ja mam taką umowę z Panem Jezusem, że nie biorę żadnych tabletek, żadnych lekarstw. To jest oczywiście moje. Ale miałem taką umowę i przyszedł ten moment tego bólu, tego zmagania się, kiedy zaczęło mnie wykręcać. Nie wiem, czy wiecie, mam podszywany żołądek, podszywane jelita, podszywaną dwunastnicę. Przez narkotyki, alkohol kiedyś po prostu straciłem zdrowie. I co jakiś czas mój żołądek po prostu staje. Ale odsunąłem lekarstwa, bo stwierdziłem, że lekarz, do którego chodziłem, on przepisuje mi kolejne lekarstwa, które mi nie pomagają. Po co będę wydawał pieniądze? I uchwyciłem się tego. I to już był jakiś czas potem. Nie bolało mnie bardzo długo. Byłem zdrowy i nagle przyszedł moment, kiedy ten żołądek nagle stanął. 9 nocy nie spałem, ale pamiętam te 9 nocy do dzisiaj. Bo gdy między 3 a 4 przychodził Chrystus, gdy modliłem się całą noc, wołałem, jeśli Ty mnie nie uzdrowisz, to umrę. Jeśli Ty mnie nie uzdrowisz, będzie mnie bolało, ale nie chcę brać. Nie chcę brać żadnych lekarstw, nie chcę brać żadnych tabletek, bo taką umowę z Tobą zawarłem, Panie Jezu. I pamiętam te kilka nocy, kiedy Chrystus przychodził tam w nocy, czułem Jego obecność. I wtedy wołałem, jak dobrze, Chryste, z Tobą mi być. Jak dobrze mi być, chociaż roztata mi ten żołądek, ale wiem, że Ty jesteś teraz. To był dla mnie, duchowo był niesamowity czas. Cieleśnie wyglądałem jak wrak. Gdy brali mnie do szkoły na profilaktyki, to ja mogłem wychodzić i mówić, tak wygląda człowiek zniszczony narkotykami. Bo faktycznie wyglądałem strasznie, ale duchowo byłem niesamowicie mocny. To był wspaniały czas, kiedy Chrystus działał. Naprawdę, dziękuję Panu Jezusowi. Oczywiście nie jestem jakimś sadomasochistą, że chciałbym przeżywać taki ból raz kolejny, ale czasami sobie myślę, że lepiej by było do mojego ciała, aby ono cierpiało, ale aby ten duch naprawdę mógł być silny w Chrystusie. Mistrzu, dobrze nam tu być. A gdy On to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok, a z obłoku odezwał się głos. Czy masz takie miejsce w swoim życiu modlitewnym, w komorze, kiedy masz możliwość usłyszeć ten głos? Czy tylko marzysz całe życie o tym, że Bóg mógłby do ciebie powiedzieć? Ty możesz to przeżywać, możesz usłyszeć ten głos. Ja usłyszałem wielokrotnie ten głos. Jeżeli Ty usłyszałeś ten głos, wiesz, jakie to jest wspaniałe i cudowne. Słyszysz ten głos, nie wydaje Ci się. Nie mam żadnej schizofrenii ponarkotykowej, żadnej jakiejś psychozy, ale czasami mam tą możliwość, przywilej, łaskę od Boga, że mogę naprawdę słyszeć, jak On do mnie przemawia, jak On wkłada pewne rzeczy w moje wnętrze, jak On dotyka się mojego serca, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest cudowne. ten jest syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Czy masz to przeżycie, że Chrystus to jest właśnie ten syn mój umiłowany, jego słuchaj. Jeśli nie masz tego przeżycia, to w jaki sposób, gdy przyjdą prześladowania, opowiesz się za Chrystusem, jeśli tego nie przeżyłeś i nic wtedy ci nie powie iść za Chrystusem, a to wszystko, co ci powie iść za Chrystusem, będzie wbrew wszelkiej logice. Bo ktoś będzie groził, że twoje ciało będzie cierpieć, że ty będziesz cierpiał, że twoja rodzina będzie cierpieć. Jeśli jeszcze nie usłyszałeś tego głosu, to przyjdzie moment wyboru między światem, między kompromisem a Chrystusem. Nie będziesz wiedział, na co się zdecydować. Ale jeśli masz to przeżycie, jeśli przeżywasz to na modlitwie, do którego przychodzi taki moment, ty wiesz, co masz zrobić, bo wiesz, komu należy oddać hołd, komu należy oddać chwałę, kto jest jedynym żywym Bogiem, kto ofiarował za ciebie swoje życie i kto teraz, dzięki komu żyjesz. Bo nie żyjesz już ty, ale żyje w tobie Chrystus. Czy masz to przeżycie, czy miałeś, czy doświadczasz tego? Ten jest syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Jakie to jest wspaniałe, jakie to jest cudowne, gdy możemy doświadczać i słyszeć ten głos. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. Oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli. Tak mocno to było, że nie mówili nikomu nic. Doświadczali tego wewnętrznie, delektowali się. Bo nie chodzi o to, żeby od razu biec, krzyczeć, jakie to są rzeczy, ale musi to przeżyć. Czasami jest coś, naprawdę dobry posiłek i czasami jest tak, że po obiedzie chciałbyś usiąść, jeszcze chwilę posiedzieć i pomyśleć sobie, jaki dobry obiad zrobiła moja żona. Naprawdę Pan mnie pobłogosławił taką żoną. Chwała Panu Jezusowi. Jak wygląda twoje życie modlitewne? Ja tak naprawdę to pytanie zadaję sam do siebie, bo Pan Jezus pokazał ten obraz i codziennie muszę walczyć o to życie modlitewne. Codziennie muszę zmagać się sam ze sobą i mam wybór, mogę wstać o 8, a mogę wstać o 6. Ja nie pracuję zawodowo. I różnie mamy spotkania. Mamy czasami o 10, czasami mamy o 11, czasami dopiero o 17. I można by było dłużej spać. Ale ja nie chcę spać. Ja chcę przeżywać czas z moim Panem, z Jezusem Chrystusem. I to jest wspaniałe, i to jest cudowne. I wierzę w to, że Kościół, który uchwyci takie życie modlitewne, to będzie Kościół, w którym naprawdę będzie wiał Duch Święty. I już nie będziemy zastanawiali się, czemu nie ma tego, czemu nie ma tego, czemu ten ma takie problemy, a czemu ten ma takie problemy. Bo w tym czasie Bożej modlitwy przychodzi też Boże objawienie. Przychodzi objawienie do wielu rzeczy. Przychodzi to Boże poruszenie. Gdy czytam, ja... Może źle myślę, może nie we właściwy sposób myślę. To mnie może potem bracia skorygują, ale ja chciałbym przeżywać to, co czytam w Biblii. I nie chciałbym ani innych większych rzeczy przeżywać, ani jakichś innych mniejszych. Ale jak czytam o zesłaniu Ducha Świętego, ktoś mi kiedyś powiedział, ale apostołowie nie mieli Ducha Świętego, więc dlatego on w taki sposób wstąpił i tylko był do tamtego momentu. Ale ja to czytam i mówię, Panie Jezu, dla mnie to jest obraz. Ja chciałbym przeżyć tak samo. I czytam o tym, że przed zesłaniem Ducha Świętego tych tam czytamy 120 ludzi, 500 ludzi, tak, już nie wiem, jaka tam była liczba, ale na pewno 12, zamknęli się na 10 dni oddzielenia od wszystkiego, aby się modlić, aby trwać jednomyślnie na modlitwie. Byli jednej myśli i trwali w modlitwie. I czytamy, i jakbyśmy czytali o tym i widzieli ten obraz, to ci ludzie już nie mieli do czego wracać. Łódź może pokryta pajęczynami, już dziurawa po 3 latach, nie wypływali, nie mieli dokąd wrócić, wszyscy by się przecież z nich śmiali, no chodziliście za Chrystusem, a teraz go zabili i jeszcze mówią, że wykradli ciało i nie macie racji, nie mieli dokąd wracać. Zamknęli się na 10 dni, aby się modlić. Trwali jednomyślnie w modlitwie i po 10 dniach tej jednomyślnej modlitwy, tego oczekiwania, przyszedł Duch Święty. I rozpoczął się okres działalności Kościoła Jezusa Chrystusa. I ja wierzę w to. Może moja wiara jest naiwna, może moja wiara jest niewłaściwa, ale ja wierzę w to, że my możemy przeżywać takie rzeczy, doświadczać, a nawet więcej, że powinniśmy, że jako Kościół powinniśmy to przeżywać. Bo nie chcemy przecież mieć ludziom teologii, ale sami chcemy przeżywać i nieść innym żywego Chrystusa. Chcemy, aby były proroctwa pośród nas. Nie jedna osoba, nie dwie, ale tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, aby był duch proroczy nad zgromadzeniem, aby były dary wykładania języków. Ja wierzę w to, że to nie jest tylko, to nie było tam wtedy, ale jest to dla nas. Ale żeby to osiągnąć, to potrzebne jest to życie modlitewne. To potrzebny jest czas przebywania z Chrystusem. To potrzebny jest czas budowania naszej wiary. I mam nadzieję, ufam w to głęboko Panu Jezusowi, że mogę was zachęcić do tego, abyście przyłożyli do tej modlitwy starań. A wierzę w to, że ta pobożność, ona może uzyskać wspaniałe owoce w Jezusie Chrystusie. Niech Pan Jezus wam błogosławi, a bardzo wam dziękuję też z tego miejsca za wsparcie, jakie od was otrzymuję. Chcę powiedzieć, że to wsparcie użyłem do zakupu nowego nagłośnienia. Teraz tutaj mogę być z tym nagłośnieniem. Bardzo wam za to dziękuję. Jest to też dla mnie olbrzymia łaska, że wiem, że jest ktoś, kto mnie wspiera, a ktoś, kto też modli się o tę służbę, bo wierzę, że to za tym wsparciem też idzie modlitwa. Ale bardzo wam dziękuję z całego serca za to. Niech Pan Jezus błogosławi waszą społeczność i niech Duch Święty będzie naprawdę nad wami. Amen.